niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Nasz wspaniały duchowy przewodnik, święty Paweł Apostoł, pisze do Galatów. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia omówimy dziś zjawiska nadzwyczajne porządku somatycznego, czyli związane z cielesnością. Przypomnijmy jednak, że nie stanowią one istoty życia duchowego, chociaż mogą występować na różnych etapach jego rozwoju. Przytoczone na wstępie słowa świętego Pawła zachęcają do zajęcia się najpierw stygmatami. Niektórzy na podstawie cytowanych wyżej słów uważają, że święty Paweł był stygmatykiem. Nie ma jednak co do tego pewności, czy rzeczywiście chodzi o stygmaty, czy też o rany, jakie apostoł odniósł wskutek prześladowań i tortur. Z pewnością pierwszym udokumentowanym stygmatykiem był święty Franciszek z Asyżu, który znaki męki Chrystusa na swoim ciele otrzymał na górze Laverna, po polsku Alvernia, dnia 17 września 1224 roku. Dzięki popularności duchowego syna świętego Franciszka, jakim jest święty ojciec Pio, współczesny stygmatyk, którego w liturgii wspominaliśmy przedwczoraj, nie trzeba już chyba tłumaczyć, że stygmaty to zasadniczo 5 rzeczywistych ran, jakie pojawiają się na ciele mistyka w miejscu, w jakim według tradycji zadano je Chrystusowi podczas męki. A więc na dłoniach, na stopach, w okolicy serca, a także niekiedy na głowie. Mają one kształt okrągły lub owalny. Niekiedy ręce i stopy przebijają na wylot. W związku z tym stygmatyk odczuwa autentyczny fizyczny ból proporcjonalny do wielkości rany, który zawsze przeżywa on jako zbawcze współcierpienie z Chrystusem. Dlatego cierpienia ran stygmatycznych nasilają się zwykle w związku z rozważaniem męki pańskiej, co ma miejsce najczęściej w piątek, a czasami trwa nawet od piątku do niedzieli rano. Prawdziwe stygmaty, mimo prób leczenia, nie goją się, a jednak mimo to nie ma śladów infekcji. Doliczono się w historii chrześcijaństwa około 6 tysięcy zjawisk stygmatycznych, z czego po wnikliwych analizach autentycznymi okazało się niespełna 350 przypadków. W zdecydowanej większości są to przypadki odnotowane u kobiet. Warto dodać, że znane są przypadki fałszywych stygmatów wywołanych hipnozą lub silną autosugestią. Razem ze stygmatami występują krwawe łzy i krwawy pot, zwane fachowo hematodrozą. O tym zjawisku pisał już Arystoteles w swojej Historia Animalis. Zjawisko to wystąpiło m.in. na ciele Chrystusa Pana podczas jego modlitwy przed męką w Ogrodzie Oliwnym. Zjawiskiem, którego nie wolno mylić z występującą współcześnie anoreksją, jest inedia, czyli długotrwałe powstrzymywanie się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej sprawności witalnej organizmu. normalnie człowiek bez pokarmu, ale nie bez napoju, może przeżyć najwyżej 8 do 9 tygodni. Tymczasem odnotowano niewytłumaczalne, ale zweryfikowane przypadki absolutnego postu przekraczającego jakiekolwiek naturalne kryteria. Na przykład zmarła w 1962 roku niemiecka mistyczka Teresa Neumann przez 36 lat nie spożywała nic oprócz komunii świętej i kilku łyżeczek wody na tydzień. Dodajmy, że przez wiele lat od piątku do niedzielnego poranka występowały u niej krwawe łzy, czyli hematodroza. To niezwykłe zjawisko można tłumaczyć jako uprzedzające doświadczenie niecierpiętliwości ciał chwalebnych po ich zmartwychwstaniu. Podobnie ma się rzecz z wigilancją, to jest długotrwałym powstrzymywaniem się od snu, ale bez uszczerbku na zdrowiu i przy zachowaniu pełnej sprawności psychicznej. Hagiografia odnotowuje przypadki wigilancji trwającej nawet 20 lat, jak w przypadku świętego Makarego z Aleksandrii. Godne uwagi jest także to, że owa bezsenność zdarzała się tylko kontemplatykom i ekstatykom, a jak wiadomo, kontemplacja i ekstaza mistyczna w wybitnym stopniu regenerują siły człowieka. Kolejnym nadzwyczajnym zjawiskiem dotyczącym ciała jest lewitacja, czyli spontaniczne unoszenie się całego ciała nad powierzchnię, bez żadnego oparcia, ani bez żadnej naturalnej przyczyny. Zwykle jest to kilkanaście centymetrów, ale znane są przypadki unoszenia się na znacznej wysokości, jak to było w życiu świętego Józefa z Kupertynu, patrona mało zdolnych uczniów, czy błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona dnia dzisiejszego. Ze zjawiskiem lewitacji łączy się agibilność, to znaczy momentalne przemieszczanie się ciała bez żadnych innych naturalnych czy technicznych środków lokomocji. Tak było z prorokiem Habakukiem, który został przeniesiony przez anioła z Judei do Babilonii, aby posilić uwięzionego w jamie lwów Daniela. Jak podają Dzieje Apostolskie, także diakon Filip został przeniesiony z okolic Gazy do Azotu po tym, jak ochrzcił dworzanina królowej Kandaki. Najbardziej jednak znamienny jest przypadek świętego Antoniego z Padwy, żyjącego na przełomie XII i XIII wieku, który w ciągu jednej doby przebył drogę z Padwy do Lizbony i z powrotem. Do tej samej grupy zjawisk należy bilokacja, czyli jednoczesna obecność podmiotu mistycznego w dwóch lub w więcej miejscach. Równie niewytłumaczalnym zjawiskiem z punktu widzenia praw natury jest kompenetracja, to znaczy przechodzenie lub przenikanie przez inne przedmioty, a nawet ściany. Niepodważalnym faktem jest to, jak Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do uczniów mimo drzwi zamkniętych. Znane jest także zjawisko luminescencji, czyli świecenie ciała albo jego świetlistość, czego przykładem jest Mojżesz stępujący z góry z tablicami dekalogu oraz na przykład Pan Jezus na górze przemienienia. Wspomnijmy na koniec o zjawisku osmogenezy, które polega na wydzielaniu się bardzo przyjemnego, choć łagodnego, a przy tym niespotykanego zapachu, w takich miejscach, gdzie z naturalnego punktu widzenia być go nie powinno, albo też powinien być odrażający fetor, jak na przykład przy rozkładzie ciała. Tymczasem często przy ekshumacji ciał ludzi świętych albo kandydatów na ołtarze pojawia się wspaniały zapach. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, niech tych kilka przykładów wystarczy nam dla zobrazowania problemu zjawisk nadzwyczajnych w życiu duchowym, które, jeszcze raz podkreślmy, mogą, ale nie muszą występować w procesie duchowego rozwoju. Zgodnie z tym, co obiecałem wcześniej, za tydzień omówimy podstawowe kryteria dla oceny tych nadzwyczajnych zjawisk. A zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Szczęść Boże!